Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o samoleczeniu, jakie jednak wymaga pewnej wiedzy nie tylko o własnym organizmie, ale najlepiej naturalnych środkach, w tym żywności, jaka sama może być lecznicza i działać profilaktycznie. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia przez samoleczenie w znaczeniu samoordynacji leków określane jest stosowanie lekarz przez chorego czy osoby z dolegliwościami zdrowotnymi w leczeniu chorób lub objawów rozpoznawanych samodzielnie, co dotyczy leczenia zarówno samego siebie, jak i członków rodziny albo znajomych. Samoleczenie było praktykowane od wieków, jednak w przeszłości stosowano bardziej naturalne środki i metody lecznicze, a informacje na temat leczenia przekazywano z pokolenia na pokolenie, zwykle jako proste sposoby i metody, które do dnia dzisiejszego funkcjonują w medycynie określanej mianem naturalnej. Według Hildegardy Pan Bóg nie pozostawia człowieka w chorobie, dał ludziom leki na wszystkie choroby. Święta Hildegarda przez uleczalność rozumiała zlikwidowanie choroby od podstaw, nie tylko przez zmniejszenie objawów czy mechanizmów patologicznych, ale preferowała leczenie określane dzisiaj jako przyczynowe w odróżnieniu do objawowego, gdzie dochodzi tylko do zmniejszenia lub eliminacji objawów czy dolegliwości. Święta Hildegarda zwracała uwagę na rolę zaburzeń psychicznych, wad czy grzechów odpowiedzialnych za zaburzenia funkcjonowania organizmu, co po 10 wiekach jest obecnie udowadniane naukowo z podawaniem przyczyn psychicznych ponad 90% chorób określanych jako psychosomatyczne. Od jakiegoś czasu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, popularne są metody samoleczenia, zwłaszcza oparte o uwalnianie emocji, które są przyczyną wielu zaburzeń i chorób psychosomatycznych, między innymi takich jak uwalnianie emocji według metody Hawkinsa, czy skrót EFT, czyli metody albo techniki emocjonalnej wolności, określanej także jako nowa generacja terapii przez opłukiwanie, określanej inaczej psychologiczną akupunkturą bez igieł, jaka ma oddziaływać na myśli, ciało, emocje, integrując cały system i prowadząc do uwolnienia odręczących emocji, zachowań czy sytuacji. Według medycyny świętej Hildegardy każdy zdrowo myślący człowiek może sam zostać dla siebie lekarzem, a lekarz różni się według Hildegardy tylko tym, że zajmuje się wszystkimi chorobami, podczas gdy pacjent powinien znać tylko swoją chorobę. Zdobyta wiedza z prowadzonych badań w związku z powrotem do naturalnych metod leczenia i przekazywane informacje potwierdzają skuteczność metod określanych jako naturalne albo alternatywne. Współcześni ludzie mają więcej możliwości czynnego dbania o zdrowie i samopoczucie, chociaż z drugiej strony występuje znacznie więcej czynników ryzyka i zagrożeń związanych z zatruciem środowiska, a także wielu innych niebezpieczeń związanych choćby z przetwarzaniem żywności czy przewlekłym stresem. Samoleczenie powinno zakończyć się, jeśli dolegliwości nie ustępują w ciągu krótkiego czasu albo nasilają się pomimo stosowanych metod samoleczenia, tym bardziej, że obecnie istnieją skłonności do lekomanii. Z istniejącym przekonaniem o konieczności leczenia wszystkich, nawet błahych objawów chorobowych, co wszystko może prowadzić do wzrostu ryzyka ubocznych powikłań polekowych z ryzykiem interakcji lekowych, czasem odwlekaniem konsultacji u specjalisty, w związku z tym opóźnieniem diagnozy i innymi powikłaniami. Łatwa dostępność leków bez recepty, czyli tak zwanych leków OTC, jakie praktycznie można kupić wszędzie, może być także zagrożeniem, dlatego konieczna jest wiedza i informacje o lekach, ale także o innych działaniach, w tym między innymi różnego typu dietach. Obecnie reklama odgrywa ogromną rolę przez zwrócenie uwagi na lek czy środek farmakologiczny dotyczący konkretnej dolegliwości, stanowiąc jednocześnie promocję samoleczenia. W piśmiennictwie na temat problemu samoleczenia podkreśla się, że obecnie potrzebne są rzetelne programy edukacyjne różnego rodzaju opracowania książkowe, artykuły w czasopismach poświęconych zdrowiu, a także informacje przez internet. Stosunkowo nowym zagadnieniem w zakresie samoleczenia według piśmiennictwa jest tak zwany self-management, czyli samokierowanie albo samoprowadzenie choroby, gdzie również ogromną rolę odgrywa edukacja zdrowotna. Samoleczenie jest obecnie światowym trendem, który wynika z coraz większej świadomości i dojrzałości ludzi, ale też z postępu cywilizacyjnego, ale z drugiej strony ogólnie złej sytuacji opieki zdrowotnej, jaka od dawna nie jest już utożsamiana ze służbą zdrowia. Według piśmiennictwa największy wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia określany na 53%, na który składają się między innymi takie elementy jak aktywność fizyczna, sposób odżywiania, umiejętność radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek i środków psychoaktywnych, zatrudnienie, czynniki ryzyka zdrowotnego związane z zawodem, sposobem rekreacji i także różne inne jak zachowania seksualne czy inne działania podejmowane przez ludzi w celu zachowania zdrowia. Negatywne oddziaływanie środowiska na zdrowie wynika w znacznym stopniu z degradacji środowiska naturalnego, z promieniowania jonizującego, hałasu, szkodliwych substancji chemicznych oraz czynników biologicznych. Około 16% stan zdrowia ma być uwarunkowany przez czynniki genetyczne, i według badaczy tylko 10% ma wpływ wywierać opieka zdrowotna i organizacja i funkcjonowanie opieki zdrowotnej, co jest w jakiś sposób prowokowane. Obecnie problemem są też różne teorie, wąskie specjalizacje, także brak koordynacji w leczeniu chorych oraz niekiedy skrajne liberalne podejście do problemu zdrowia i życia z liczeniem kosztów, niekiedy sztucznie preparowanych różnego rodzaju procedurami, które wydają się ważniejsze niż ludzkie zdrowie i życie. I za chwilę opowiem o leczeniu miodem i ziołami dolegliwości przewodu pokarmowego. Będę mówiła dość wolniej, abyście Państwo mogli ewentualnie zapisać polecane mieszanki. Wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne na przestrzeni ostatnich lat spowodował powrót do naturalnych metod leczenia nie tylko ziołolecznictwa, ale jak już wspominałam, apiterapii, wspominanej już w medycynie świętej Hildegardy, poza różnymi innymi metodami, które określane są jako alternatywne. Według danych z piśmiennictwa miód i produkty ziołowe stosowane są w takich chorobach żołądka i jelit jak niestrawność, zaburzenia czynnościowe, zapalenie i choroba żołądka i dwunastnicy, także zaparcia. Dość często występująca niestrawność, nazywana także terminem dyspepsji, jest zespołem takich objawów jak uczucie pełności i ucisku w nadbrzuszu, którym towarzyszą nudności, zgaga, niesmak w ustach, odbijanie, niekiedy wymioty, biegunka i gazy fermentacyjne. Przy niestrawności polecane jest przyjmowanie ciepłego, wodnego roztworu miodu na pół do godziny przed posiłkami. Łącznie podawane ma być około 100 gramów miodu dziennie, co najmniej przez okres jednego miesiąca. ciepły roztwór przyjmowany przez dłuższy czas ma prawie w całości eliminować objawy towarzyszące dyspepsji. W przypadku niestrawności u dzieci stosowane i polecane jest mleko z odwarem ryżowym w stosunku 1:1 z dodaniem do szklanki napoju łyżeczki miodu, jakie ma działanie osłaniające błony śluzowe zarówno żołądka, jak i dwunastnicy. Polecana jest na przykład mieszanka z 15 gramów bzu czarnego, także 15 gramów ziela tysięcznika pospolitego i liści mięty pieprzowej wraz z 3 gramami kłącza imbiru lekarskiego. Jeszcze raz powtórzę, 15 gramów bzu czarnego, ziela tysięcznika pospolitego, liści mięty pieprzowej i 3 gramami kłączy imbiru lekarskiego, łyżkę mieszanki zalewa się szklanką wrzącej wody i po zaparzeniu przez 10 minut do ochłodzonego przesączu dodaje łyżeczkę miodu. Roztwór ziół z miodem pije się 3 razy dziennie po posiłkach. W skład innej mieszanki ziołowej wchodzi 60 gram koszyczków rumianku pospolitego, liści mięty pieprzowej 20 gram oraz po 10 gramów owocu kopru ogrodowego i korzenia kozłka lekarskiego. 60 gram koszyczków rumianku pospolitego, liści mięty pieprzowej 20 gramów i 10 gramów owocu kopru ogrodowego i korzenia kozłka lekarskiego. Napar z mieszanki z łyżki ziół zalewa się 0,5 litrem wrzącej wody. Napar się pije 3 razy dziennie po posiłku. Oczywiście wzbogaca się napar miodem, ale już po wystygnięciu naparu. W przypadku nawracających wzdęć polecana jest także mieszanka, która wykonuje się z naparu owocu kopru ogrodowego 40 gram, korzenia kozłka lekarskiego 30 i liści mięty pieprzowej 30 gramów. 40 gramów kozłka lekarskiego, 30 gramów liści mięty pieprzowej i kozłka lekarskiego. Do naparu dodaje się łyżeczkę miodu i 0,5 szklanki naparu przyjmuje 3 razy dziennie. Jako środek wiatropędny, a także poprawiający apetyt i trawienie, proponowany jest chorym napar sporządzony z kłączy tataraku zwyczajnego, 15 gramów, zalany szklanką wrzącej wody, jak i po wystudzeniu wzbogaca się łyżką stołową miodu. Napar przyjmuje się po łyżce stołowej 3 razy dziennie. W leczeniu niestrawności polecany jest także ziołomiód rumiankowy, który ma działanie wiatropędne, zapobiega wzdęciom, szczególnie polecany jest kobietom w stanie błogosławionym. Także na zaburzenia czynnościowe żołądka i dwunastnicy, powstające wskutek stresów emocjonalnych czy zdenerwowania, które charakteryzują się wystąpieniem bólu o napadowym charakterze, polecany jest miód mający właściwości przeciwskurczowe, miejscowo znieczulające i uspokajające, jaki stosowany jest polecany 3 razy dziennie w około 30 gramów przed posiłkami, najlepiej po rozpuszczeniu w 0,5 szklance ciepłej wody. W zaburzeniach czynnościowych żołądka i dwunastnicy nie stosuje się naparów ziołowych z miodem. Jedna z kolei polecanych mieszanek ziołowych zawiera 20 gramów liści melisy lekarskiej, ziela dziurawca zwyczajnego, bylicy piołunu, korzenia kozłka lekarskiego i szyszek chmielu zwyczajnego po 20 gramów liści melisy lekarskiej, ziela dziurawca zwyczajnego, ziela bylicy piołunu, korzenia kozłka lekarskiego i szyszek chmielu. Inna mieszanka zawiera po 30 gramów owocu kwiatu głogu dwuszyjkowego oraz owocu dzikiej róży, melisy lekarskiej oraz 20 gramów ziela dziurawca zwyczajnego i ziela macierzanki piaskowej. Po 2 łyżki każdej z wymienianych mieszanek zalewa się 0,5 litrem wrzącej wody, zaparza pod przykryciem 30 minut, odcedza i napar pije 3 razy dziennie po pół szklanki około 20 minut przed posiłkami. Polecane jest naprzemienne picie przedstawionych mieszanek ziołowych co 2 tygodnie z prowadzeniem także terapii ziołowo-miodowej przez 2 do 3 miesięcy w celu uzyskania poprawy, a nawet wyleczenia. W zaburzeniach czynnościowych żołądka korzystne jest podawanie zioła miodu rumiankowego, jaki stosuje się zwłaszcza w zaburzeniach perystaltyki żołądka i jelit i zaburzeniach powstałych na tle nerwicowym. Zapalenie żołądka i dwunastnicy objawia się takimi objawami, dolegliwościami jak bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, stany podgorączkowe, także złe samopoczucie, ogólne osłabienie. Jak wspominałam, mogą pojawiać się takie objawy nagle, wtedy mówi się o ostrym stanie zapalenia żołądka i dwunastnicy albo przewlekle. Ostry stan zapalny żołądka i dwunastnicy w większości przypadków spowodowany jest nieświeżym pokarmem, ciężkostrawnymi pokarmami lub zakażonym drobnoustrojami, także jakimiś różnego rodzaju toksynami, zarówno biologicznymi, jak i chemicznymi. Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy może powstawać także po lekach, zwłaszcza niesterydowych lekach przeciwzapalnych, salicylanach, antybiotykach, środkach przeciwreumatycznych, cytostatykach. Stany przewlekłe mogą być częściej powodowane nikotyną, alkoholem albo nieregularnym odżywianiem. Podawanie miodu także w tych stanach spełnia funkcję regulującą wydzielanie soku żołądkowego i to zarówno w niedokwaśnej postaci, jak i w nadkwaśnej postaci choroby. Leczenie miodem przywraca właściwą kwasowość soku żołądkowego, także prawidłową czynność motoryczną tego narządu. W postaci niedokwaśnej miód przyjmuje się 3 razy dziennie po rozpuszczeniu 1, 2 albo 2 łyżek w wodzie o temperaturze 20 stopni na 10 do 15 minut przed posiłkiem, pijąc szybko, dużymi łykami, co podrażnia błonę śluzową i komórki okładzinowe żołądka, które wydzielają kwas solny, pobudzając do wydzielania także soku żołądkowego, pepsyny, przez co podwyższa się kwasowość i nasila ruch motoryczny żołądka z poprawą trawienia. W przypadku, gdy kwasowość żołądka jest podwyższona, czyli jest nadkwaśność, zaleca się przyjmowanie ciepłego roztworu o temperaturze 40-50 stopni Celsjusza, jaki sporządza się także z jednej lub 2 łyżek tego produktu, 3 razy dziennie podając na pół do godziny przed jedzeniem. Jednak wskazane jest picie napoju wolno, małymi porcjami, co powoduje zmniejszenie napięcia mięśniówki żołądka, rozcieńczenia śluzów żołądku z przyspieszeniem wchłaniania miodu, bez oddziaływania drażniącego na komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka. W ten sposób uzyskuje się obniżenie o 30% czynności wydzielniczej, stężenia kwasu solnego i pepsyny w soku żołądkowym, co zostało potwierdzone wieloma badaniami klinicznymi. Jeszcze raz przypominam, że według badań roztwory miodu wykazują działanie pobudzające, gdy roztwór jest chłodny, i działanie zobojętniające kwasowość, gdy roztwór jest ciepły. Leczenie zapalenia żołądka z podwyższoną kwasowością trwa około 2 miesięcy wraz ze zmniejszeniem bólu i nadpobudliwości nerwowej oraz obniżeniem kwasowości soku żołądkowego i poprawą trawienia i ustępowaniem odbijania nudności, zgagi i wzdęć. W stanach zapalnych żołądka i dwunastnicy polecane są również ziołomiody, zwłaszcza ziołomiód pokrzywowy, rumiankowy, świerkowy, sosnowy z lukrecją, także miętowy, jakie przyjmuje się po łyżeczce 3 razy dziennie przed posiłkami, popijając pół szklanką ciepłej wody. I za chwilę opowiem o leczeniu zapalenia na tle infekcyjnym. przebiegu zakażenia przewodu pokarmowego pojawiają się zwykle biegunka oraz podrażnienie błon śluzowych, co objawia się nudnościami, wymiotami i bólem w nadbrzuszu, jakie może przyjmować również postać ostrą, ale także przewlekłą. Podobnie przebiega zapalenie jelita cienkiego, przy czym cechą podstawową tej choroby jest biegunka. Objawom może towarzyszyć także wysoka temperatura. Zarówno zapalenie żołądka, jak i jelit, czy zapalenie jelita cienkiego, w tym biegunki zakaźne u dzieci, mogą mieć podłoże drobnoustrojowe i to zarówno bakteryjne, grzybicze, wirusowe, jak i pasożytnicze. Występować mogą również nieswoiste zapalenia jelit o nieustalonej etiologii, często trudne do diagnozowania, jednak miód jest z powodzeniem stosowany w takich stanach zapalnych żołądka i jelit, także podawany w piśmiennictwie był stosowany w czerwonce wśród ludności Burkina Faso. Miód w ilości 3 łyżek podawany był rano przed posiłkiem i wieczorem przed snem. Prowadzone obserwacje wskazują, że miód jest bardzo skutecznym środkiem zwalczającym wymienione choroby żołądkowo-jelitowe. Leczenie miodem i ziołami w zapaleniu żołądka i jelit z powodzeniem stosowali różni badacze, w tym preparaty miodowo-ziołowe w postaci emulsji. Taki preparat zawierał 70 gramów miodu i 10 ml 10% etanolowego ekstraktu z propolisu, a także 20 ml świeżo wyciśniętego soku z liści żyworódki pierzastej. Preparat przyjmowany był po łyżeczce rano, nadczo i wieczorem przed snem. W stanach zapalnych jelit korzystne jest także stosowanie naparu z następującej mieszanki ziół po 20 gramów liści mięty pieprzowej i koszyczków rumianku pospolitego, z czego przygotowano napar 2 łyżeczek mieszanki i 0,5 litra wrzącej wody. Do szklanki ochłodzonego naparu również dodaje się 2 łyżeczki miodu i ten napar z miodem pije 3 razy dziennie 30 do 60 minut przed posiłkami. Przepis na miód aloesowy przygotowany jest z liści 3-letniego aloesu drzewiastego, który po usunięciu kolców kroi się w kawałki, rozdrabnia w mikserze i 100 gram przecedzonej przez sitko miazgi aloesowej dodaje się 200 gramów płynnego miodu. Preparat przechowywuje się w lodówce. Miód aloesowy w stanach zapalnych jelit podaje się po łyżeczce na 30 do 60 minut przed posiłkami. Choroba żołądka i jelit, także w stanach zapalnych błony śluzowej jelita, polecany jest napój składający się ze szklanki kefiru, łyżeczki zmielonego nasiona lnu zwyczajnego i łyżki miodu, jaki pije się 3 do 4 razy dziennie między posiłkami. W przypadku zaparć, które dzielone są na pierwotne i wtórne, podawany jest miód w ilości 100 gram rozpuszczony w 250 ml wody. Zaparcie pierwotne powstaje pod wpływem takich czynników jak dieta uboga w błonnik, mała ilość białka, mała ilość płynów, brak ruchu czy stres. Zaparcia wtórne najczęściej są następstwem choroby przewodu pokarmowego, także chorób ogólnoustrojowych, m.in. wspomnianej choroby zapalnej żołądka i dwunastnicy, także zapalenia jelit, nowotworów czy odbytu. Leczenie zaparć polega na podawaniu od 60 do 100 gram miodu dziennie, jak i w ilości 2 łyżek rozpuszcza się w ciepłym soku jabłkowym i podobnie jak poprzednio pije na 0,5 godziny do godziny przed posiłkiem. Miód według badaczy poprawia perystaltykę, regulując czynność jelit i wypróżnienie. Jako łagodny środek przeczyszczający polecany jest także preparat ze świeżych owoców bzu czarnego i miodu w stosunku 1 do 1. Łyżkę preparatu rozpuszcza się w szklance ciepłej wody i wypija przed snem. Także wysuszone owoce kopru włoskiego mogą być zmieszane z miodem. Proponuje się w stosunku 1 do 4 i przyjmuje się 2 do 3 razy dziennie. Działanie przeczyszczające ma także ziołomiód aloesowy. przede wszystkim dla osób w podeszłym wieku z nadwagą, także cierpiących z powodu atonii jelit i nawykowych zaparć. Ziołom podrażnia ściany jelit, powoduje wzmożone odruchy perystaltyczne. W celu uzyskania efektu wypróżnienia podaje się ziołomiód przed snem i popija ciepłą wodą. Tak jak mówiłam na wstępie, jeśli tego rodzaju leczenie naturalne, które podaje za piśmiennictwem, nie pomaga w ciągu kilku dni albo dochodzi do pogorszenia stanu, należy zakończyć samoleczenie i udać się po poradę do lekarza specjalisty. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o leczeniu miodem i ziołami stanów zapalnych żołądka i dwunastnicy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.